Do wysłuchania rozmowy zaprasza Parlament Studencki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Witamy w podcaście Studyjnie.
Witamy w podcaście Studyjnie. Naszym dzisiejszym gościem jest Hela Dwernicka, założycielka startupu Milo, który zwyciężył Enactus Poland Competition, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Cześć.
Cześć.
Na początku powiedz mi, co u nas studiowałaś, jaki kierunek?
Studiowałam towaroznawstwo na pierwszym stopniu, a na drugim rozwój i jakość produktu.
I jak wspominasz swoje studia? Uważasz, że przygotowały cię one do dorosłego życia?
Ciężkie pytanie, ale pozytywnie wspominam. Ze względu na wymiany, ze względu na to, że był to przemyślany wybór.
A skąd się wziął ten wybór? Dlaczego akurat towaroznawstwo?
To nie był właśnie przypadkowy wybór, gdyż mi zależało na... Znaczy to było tak, że ja będąc w liceum zrobiłam sobie, po prostu przejeżdżałam wszystkie uniwersytety w Poznaniu, wszystkie kierunki i na podstawie tego...
A na jakim profilu byłaś w liceum?
Biologiczno-chemicznym. I więc wiedziałam, że miałam jakieś ograniczenia, natomiast wiedziałam, że dzięki tej chemii lub biologii mogłam też na przykład na polibudę iść. Okej, no jakieś humanistyczne kierunki typu, nie wiem, filologia angielska odpadały. Natomiast brałam pod uwagę to, że mogę na przykład zrobić sobie taką roczną przerwę, bo po prostu zależało mi na tym, żeby to był, wiesz, przemyślany wybór i po prostu patrząc na ten kierunek zobaczyłam, że nie zamykam się, ponieważ jest to multidyscyplinarny kierunek, łączy, wiesz, chemię, biologię i nauki ekonomiczne, o których wtedy w ogóle właściwie nic nie wiedziałam.
I ciężkie było to pierwsze zetknięcie się z ekonomią?
Powiedziałabym, że w sensie takie fascynujące. Może nawet nie ciężkie, a takie coś innego, coś takiego, co stwierdziłam, że kurczę, to jest fajne, to jest coś, czego załóżmy w moim środowisku nie było, no bo obracałam się takim biologiczno-chemicznym i że to jest właśnie to, co mi bardziej odpowiada niż ta biologia i chemia.
A to jaki przedmiot ekonomiczny był twoim ulubionym na studiach?
Wiesz co, ja poszłam właśnie, specjalność wybrałam menadżer produktu, czyli bardziej się ukierunkowałam na taki marketing, zarządzanie, później po wymianie... Byłam na wymianie na SGH-u, no i tam poszłam w, znaczy właściwie nie kierunek, tylko przedmioty związane z internetem, czyli właśnie jakiś tam digital marketing, marketplace i takie tematy związane i dlatego wiesz, w ten sposób.
Okej, powiedziałeś o wymianach, wspomniałeś już o SGH, może coś więcej opowiesz na ten temat, o twojej wymianie na SGH i czy może byłaś jeszcze gdzieś na jakichś wymianach?
Tak, no więc na pierwszym stopniu wyjechałam właśnie na ten SGH, to jest program Transeconomic.
Bardzo polecamy wszystkim tutaj naszym słuchaczom.
Zdecydowanie, naprawdę polecam, super przygoda. Taki Erasmus w Polsce, prawda, najprościej mówiąc. No i byłam właśnie przez semestr na SGH, bardzo dobrze wspominam tą wymianę. No super, no jeżeli, no w każdym razie bardzo mi się podobało, tak w mojego dużym skrócie, a na drugim stopniu wyjechałam do Peru, do Limy, na Universidad del Pacifico, świetna wymiana, ja tam miałam zajęcia po angielsku, to był mój wybór, można było również po hiszpańsku.
I przez jaki okres byłaś w Peru?
Przez pół roku, czyli od końcówki lutego do właściwie do końca lipca. Bo oni semestr inaczej kończą, oni mają, tak jak my mamy wakacje letnie i koniec jakby semestru, wiecie, no na lato nasze, oni mają wtedy zimę i kończą ten semestr w lipcu tak naprawdę.
Jakie są największe różnice między Polską a Peru, które ty zauważyłaś jako studentka?
Wielkość miasta, 10 milionów mieszkańców.
No to rzeczywiście przy Poznań słabo wypada tutaj pod tym względem.
Miasto jest olbrzymie. Tak, olbrzymie.
A w jakim mieście byłaś?
W Limie.
Okej.
To jest stolica właśnie Peru. Natomiast ogólnie po Peru podróżowałam, więc w różnych miastach byłam. I właśnie to, co tak od razu wyróżniające, to wiadomo właśnie to miasto, ale też różnice między olbrzymie przepaści, między po prostu tą, załóżmy, najbogatszymi, a najbiedniejszymi.
Dysproporcji społecznych po prostu bardzo dużym.
Zdecydowanie tak.
A jeśli chodzi o życie studenckie?
Wydaje mi się, że... Kurczę, ciężko to trochę porównać. Okej, okay. Jeżeli chodzi o życie studenckie, powiedziałam, że bardzo mi się podobało to, że uniwersytet miał swoją własną aplikację. I w tej aplikacji znajdowało się wszystko. Od legitymacji, po mój plan zajęć, po kontakt, po wiesz, kto jest w mojej grupie. Wszystko było bardzo zdigitalizowane i to mi się bardzo podobało.
To na pewno ciekawe rozwiązanie, może w przyszłości i tutaj coś takiego będzie, przydałoby się. Działałaś w organizacji Enactus. Opowiesz coś więcej o tym, czym zajmuje się dokładnie ta organizacja.
Okej, okay, więc w Enactusie ambitne osoby wymyślają różnego typu projekty. Projekty prospołeczne, które spełniają różnego typu tutaj cele, które są ustalone przez tą naszą, no kurczę, teraz nie pamiętam skrótu. W każdym razie to są ogólnodostępne, załóżmy Santander też ma te cele, spełnia, mnóstwo firm spełnia te wszystkie cele prospołeczne. No i po prostu ty tworząc projekt, on nie ma być na cel, nie ma mieć jakby, okej, okay, może być biznesowy, ale chodzi o to, żeby zawsze nosił znamiona prospołeczne, że załóżmy, no nie wiem, żeby załóżmy edukacja była dostępna dla wszystkich, to nie jest taki tam cel. Jest mnóstwo różnych celów i po prostu nasz projekt spełnia 4 z nich.
Okej, okay, a jakie pełniłaś funkcje w tej organizacji?
Okej, okay, więc na samym początku pełniłam funkcję wicelidera, właściwie no, wiceliderki projektów FIBI. Mój kolega właśnie z Enactusa wymyślił taki projekt na takich warsztatach, bo były takie, wiesz co, było takie spotkanie ogólnokrajowe Enactusa, gdzie się właściwie wszyscy poznaliśmy i też właśnie te osoby nowe, które nowo wstąpiły do Enactusa, miały możliwość się poznać i na tych warsztatach właśnie tworzyliśmy różnego typu, powiedzmy, startupy, może bardziej projekty niż startupy. No i właśnie tam pełniłam najpierw rolę tego wicelidera projektu, następnie przeszłam jako wicelider social mediów i później już z takim, powiedzmy, gotowym pomysłem i projektem weszłam do Enactusa.
I na jakim stanowisku najlepiej ci się pracowało?
Na końcu, powiem szczerze.
Okay.
No, okay. Tak.
I jakie były sukcesy Enactusa w tamtym okresie?
O, Enactus ma dużo sukcesów na koncie, powiedziałabym szczególnie nasz, z ekonomicznego w Poznaniu, którymi może zdecydowanie się pochwalić. Wiesz co, w tamtym okresie wiem, że właśnie koleżanka wygrała z tymi batonami, które są dla diabetyków. Oni też wygrali, z tego co się nie mylę, właśnie Enactus Poland Competition. W zeszłym roku Hono tu reprezentowało UEB. I właściwie to są te dwa projekty, bo ja wcześniej, to był ten projekt z filtrami, który pojechał do Stanów, no i też wygrał właśnie ten Poland.
Okej, okay, a przybliżysz nam zasady tego konkursu, który ty wygrałaś? Co, jakie zasady trzeba było spełnić, co trzeba było zrobić, jak się dostać?
No najpierw wygląda to tak, że wiesz, w kole naukowym przewodnicząca koła naukowego, czy powiedziałabym właśnie cała komisja, która się znajduje w tym kole naukowym, zazwyczaj jak była duża, powiedzmy, dużo różnych rozwiniętych mocno projektów, no to na przykład był taki wewnętrzny konkurs. Akurat w tym roku, przez to, że dużo osób no, już zakończyło, załóżmy, stało się absolwentami, dużo osób nowych dołączyło, no nie było tak rozwiniętych projektów, które oczywiście już były, no jak na przykład Honotu, natomiast on już startował w konkursie w zeszłym roku, więc dostałam od Oli Hamrol, od przewodniczącej Enactusa tutaj na UEB-ie, no możliwość występowania, reprezentowania Enactusa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na tym konkursie. Nie wiem, czy mam dalej opowiadać, jak to tam dalej z tym konkursem, co trzeba było się przygotować.
To może teraz opowiesz nam troszeczkę o tym, jak powstała aplikacja, dzięki której zwyciężyliście. Jak to się wszystko zaczęło, może skąd ten pomysł na tą aplikację? Może trochę więcej o niej, właściwie do czego ona służy?
Jeżeli chodzi o samą aplikację, do czego ona tak docelowo ma służyć, w bardzo dużym skrócie, no to ma pomagać w leczeniu depresji i zapobiegać próbom samobójczym. To tak w bardzo dużym skrócie, do czego ona docelowo będzie stworzona. Ona jest w trakcie tworzenia, prace nad nią trwają.
I kiedy możemy się spodziewać zakończenia prac?
A tego nie zdradzę, ponieważ...
Oj, a chociaż w którym roku, w tym, w kolejnym?
Powiem tak, warto obserwować nasze social media.
Oczywiście, zapraszamy.
Naprawdę, ponieważ tam dowiecie się, na pewno tam będzie ogłoszona taka data, natomiast no nie jestem...
A kiedy będzie ogłoszona?
To jest podchwytliwe pytanie.
Tu nie ma podchwytliwych pytań, wszystkie są proste.
Wiesz co, no nie chcę obiecywać jakiegoś konkretnego terminu, ponieważ tworzenie takiej aplikacji no, jest to komplikowanym procesem, natomiast bardzo mi zależy na tym, właściwie nam, bo w tej chwili właśnie tworzymy spółkę, żeby ta aplikacja była dopracowana, nie chcemy, wiecie co, po prostu coś dać, byle żeby było, żeby zrobić jakiś test. Nie, to ma być fajne, to ma być, wiesz, to ma być holistyczne podejście, tam ma być inkluzywność, czyli nie wykluczamy nikogo i po prostu chcemy naprawdę pomóc komuś, a nie po prostu udawać, że pomagamy, udawać, że coś wydajemy, a za tym nie idą realne...
Idzie jakość.
Dokładnie. Prawda? No i też chcemy zrobić testy, a żeby zrobić testy, różnego typu testy, na przykład właśnie na osobach, które na przykład się leczą, bo my nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Zdrowia Psychicznego, Me for Health.
Ciekawe. A jak ciężko było nawiązać tą współpracę z taką organizacją? Jak wygląda to od strony takiej formalnej załatwiania tego?
Wiesz co, no właśnie teraz nasz startup, który tworzymy, w nim właśnie czterema osobami, które będą tworzyły teraz nowo powstającą spółkę, która będzie, nie, myślę, że w przyszłym miesiącu tak oficjalnie, można powiedzieć, założona. No właśnie wchodzi ekspertka z właśnie dziedziny psychologii, psychoterapii, Edyta Zawodna, i ona jest właśnie założycielką Me for Health, czyli tego Instytutu Zdrowia Psychicznego. Więc w naszym zespole, jeżeli chodzi właśnie o tą współpracę z Instytutem Zdrowia Psychicznego, to ona przebiega świetnie, ponieważ Edyta jest niesamowitą ekspertką i ma tak samo dużo energii i te same motywy przemawiają przez nią, co przez nas, żeby stworzyć tą aplikację.
Tak, rzeczywiście wspólne wartości są bardzo ważne, a powiedz mi, ile liczy ogólnie ten zespół zajmujący się aplikacją? Ile osób jest w to zaangażowanych?
W tej chwili zmniejszyliśmy zespół.
A dlaczego?
Dlaczego? Ponieważ na tym etapie najważniejszy jest kod, po prostu aplikację trzeba ją stworzyć, napisać. I drugą sprawą najważniejszą właśnie jest specjaliści z zakresu psychologii, psychoterapii. Właśnie to oni ze swojego doświadczenia mogą nam udzielić tutaj informacji na temat po prostu tego, co działa, co nie, lub odpowiedzieć. I te testy, tak? Bo to właśnie ma działać, a nie tylko udawać, że działa. Więc to jest ten główny powód. I w tej chwili działają tak naprawdę, można powiedzieć, od 4 do 6 osób, to znaczy właśnie jest nasza czwórka, to znaczy Michał, który jest programistą, jest ekspert z dziedziny właśnie IT, z szeroko pojętej technologii, jest właśnie ekspertka, jeżeli chodzi o psychologię, psychoterapię, i jestem ja. Do tego dochodzi Patrycja Kaczor, która zajmuje się właśnie takim nawiązywaniem kontaktów biznesowych i w tej chwili ona właśnie po prostu tak pomaga z zewnątrz. I ostatnią osobą to jest jeszcze Małgosia, pani psycholog.
A skąd w ogóle wziął się pomysł na taką aplikację?
Nie chciałabym się tu za bardzo rozwodzić na ten temat, ale tak naprawdę problem, czyli właśnie depresja, ogólny pogarszający się stan psychiczny młodzieży, czy tudzież młodych dorosłych, jest wszechobecny i mnie po prostu on tak naprawdę dotykał przez prawie że całe moje życie, takie powiedzmy nastoletnie, później właśnie będąc młodym dorosłym. I ten pomysł rodził się tak po troszeczku.
Czyli nie było takiego przełomowego momentu, kiedy powiedziałeś tak, teraz robię to?
Raczej nie, to tak powolutku rosło, wiesz, że szukałam różnych rozwiązań, pewne rozwiązania, które wcześniej wykorzystywałam, widziałam, że mają jakiś tam sufit i po prostu jakoś tam się inspirowałam, cały czas funkcjonując też na uniwersytecie. Też mnie, jeżeli chodzi o aplikację, pamiętam, że podobał mi się projekt, który był prowadzony właśnie w Enactusie, dotyczący również zdrowia psychicznego odnośnie pamiętnika. I właśnie miałam takie, ogólnie mi się podobał, natomiast miałam takie, kurczę, coś w tym projekcie nie gra i wiesz, zaczęłam rozwiązywać problemy, które ja widziałam w tym projekcie i po prostu przenosiłam to na swój.
Czyli powiedz mi docelowo, jak ma wyglądać ta aplikacja? Osoba, która ma problem, pobiera ją na swój telefon i co tam widzi?
Okej, więc tak. Jeżeli ktoś chciałby po prostu ją sobie zwizualizować, to najlepiej wejść na naszą stronkę, bo tam po prostu jest piękna wizualizacja. Natomiast jeśli ja mam o tym opowiedzieć, to by było w następujący sposób. Ściągasz aplikację i w niej masz dostęp do chatbota, który właśnie jest dla ciebie 24 na dobę, z którym możesz porozmawiać, z którym może też jakoś tam ci doradzić. Masz możliwość rozmowy z psychoterapeutą, masz możliwość różnego takiej strefy, powiedzmy, Tak, ja tam różnie to nazywamy, w każdym razie strefy, w której będziesz mógł na przykład się nauczyć na temat, no nie wiem, jogi, tak, jakieś oddychania spokojnego, no jakiejś muzyki uspokajającej, takiej ogólnej strefy, plus masz ten kontakt ze specjalistą, bo ta aplikacja nie wyklucza specjalisty. Mamy zamiar jakby bardziej zmniejszyć ilość spotkań, bo widzimy, wiesz, ja widzę taki problem przede wszystkim. Wizyty są za drogie dla nastolatka czy młodego dorosłego, a czasem dla nawet rodziców tych dzieci. To jest po prostu, to jest duży koszt. I po prostu uważam, i są zresztą na to też badania, i my też będziemy to badać, że jak masz miesiąc, to możesz się widzieć właśnie z tym psychoterapeutą raz w miesiącu i jesteś wtedy w stanie zapłacić załóżmy te 200-250 zł, a tak to używasz aplikacji. I to też jest ułatwienie dla psychoterapeuty, bo on też widzi, wiesz, w tej aplikacji, co się z tobą dzieje. Więc strasznie dużo odsetek źle diagnozowanych pacjentów. I tu nie wiem, jaka jest rozdzielność, bo te dane nie pokazywały, czy to był psycholog, psychoterapeuta, czy to był psychiatra. Natomiast średnia w Unii Europejskiej, przynajmniej do tych badań, do których ja się dokopałam, to było 11 lat, zanim ktoś zostanie dobrze zdiagnozowany. To jest po prostu...
To jest bardzo długo. Przez ten czas bardzo dużo złego może się stać.
Tak, i to jest w Unii Europejskiej.
Wydawałoby się, że w rozwiniętej części świata.
Dokładnie, więc jest dużo naprawdę danych, które przerażają.
Ponieważ jesteśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym, muszę zadać to pytanie, ile kosztuje wyprodukowanie takiej aplikacji?
Więc tak, no powiem ci tak, że to wszystko zależy tak naprawdę od tego, czy właśnie masz tego specjalistę, który programuje. Ja tutaj muszę właśnie oddać naprawdę duży taki hołd, bym powiedziała, czy ukłon, w stronę no, Michała, który naprawdę od, żeby teraz nie skłamać, mniej więcej właśnie w połowie czerwca zajął się tym i on naprawdę non-stop nad tym siedział. No to jest non-stop, on nigdzie nie wyjechał na wakacje, on nie chodził, wiesz, nie poszedł do pracy, tylko siedział nad tą aplikacją i przez to też dzięki innym, wiesz, ten koszt jest zminimalizowany, tak, bo to on się zajmuje pisaniem tej aplikacji, w tej chwili już nie tylko on sam, bo też jest jeszcze jedna osoba, która nam bardziej tak z backendu, powiedzmy, teraz bardzo pomogła. No natomiast ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie w tej chwili, bo jeszcze ta aplikacja nie wyszła, nie? Więc myślę, że jak ona już wyjdzie, to jak najbardziej mogę ci, wiesz, więcej szczegółów podać, natomiast teraz, wiesz, wszystko idzie bardzo budżetowo, tak?
Rozumiem. A z takiej perspektywy jeszcze formalno-prawnej, czy napotkały was jakieś problemy przy tworzeniu tej aplikacji?
Jak na razie nie, natomiast powiem szczerze, że otrzymałam naprawdę takie fajne wsparcie, jeśli chodzi o różnego typu organizacje, które po prostu mnie jakoś tam połączyły, czy tam właśnie dały możliwość spotkań z specjalistami, załóżmy prawnikiem, czy doradcą, czy podatkowym, nawet doradcą księgowym i tak dalej, które mi dużo kwestii po prostu rozjaśniły.
Okej, zastanawiam się, co motywuje was do działania, do tego, żeby rzeczywiście tworzyć tą aplikację?
No właśnie, myślę, że mnie, na przykład właśnie Michała, Edytę, no po prostu ujęło to, że my naprawdę jakby to z pasji robimy i naprawdę chcemy pomóc. I nawet wiesz co, jak rozmawiamy, i może to nie powinnam mówić, bo jestem właśnie na Uniwersytecie Ekonomicznym, ale wiesz co, my nawet nie myślimy, ja na przykład, znaczy ja załóżmy miałam jakiś plan, wiesz, jak to zrobić, ale to nie jest w ogóle ważne, w sensie my chcemy no a realnie pomóc po prostu, nie? I nie na zasadzie właśnie, dobra, teraz wiesz, jak do venture idziesz na przykład, no to oni od razu patrzą liczby, jak to się zgadza, kiedy to się zwróci i to potrafi też zabić startup. Bo okej, pieniądze pójdą, oni wezmą cię procent, oni też biorą bardzo duży procent, niestety, to oni tylko patrzą na liczby. Oni nie patrzą, co za tym stoi, a przy tym projekcie, jeżeli to ma być przynajmniej według mnie i według właśnie osób, które pracują nad tym projektem, jeżeli to ma działać, to za tym musi iść no naprawdę coś, co ma pomóc, a nie tylko wiesz, robimy to, żeby, no jest dużo osób, które chorują, no i fajnie by było się wzbogacić. Nie, wiesz, to ma pomóc.
Czyli myśli się bardziej sercem niż umysłem.
Bo wiesz co, ja mam takie doświadczenie po prostu, że ja widzę, że no, brakuje tego i no, mówię, na przykład mój przyjaciel popełnił samobójstwo, moja przyjaciółka się leczyła na depresję i to są osoby, którym, znaczy, to w ogóle można było zapobiec temu i nawet właśnie te osoby, oczywiście nie on, no, bo już go z nami nie ma, natomiast te osoby, które no, są nadal do mnie wiesz co, tyle osób, ile do mnie napisało, że się cieszy, że ja takie coś tworzę, to ja byłam zaskoczona i nawet osoby mi bliskie, których ja nie byłam świadoma, z jakimi problemami się zmagają. No to jest dla mnie po prostu, wiesz co, to, że ja komuś
daj
pomogę.
Daj ci takiego powera,
tak,
prawda?
Tak, i wiesz...
Szczególnie jeśli ktoś tak prywatnie napisze tak, i powie dziękuję, tak? Tak. To musi być niesamowite.
Zdecydowanie.
I szczerze tego ci zazdroszczę. A powiedz mi jeszcze, jakie są twoje plany na przyszłość, bo skończycie tą aplikację, trzymam bardzo mocno kciuki, żeby się wszystko udało jak najszybciej, żebyście ją wypuścili. I co potem? Czy myślałaś nad tym?
Liczę na to, wierzę w to, że ta aplikacja pójdzie i że będziemy mogli żyć tą aplikacją i właściwie powiedzmy cała moja energia i siła będzie skupiona na tym, na tej aplikacji. Nie? To jest takie, powiedzmy, może to jest takie, wiesz, marzenie, bo wiadomo, że każdy mówi, że jego startup będzie unicornem, nie oszukujmy się, a z drugiej strony lepiej, w sensie ja kieruję się pozytywnym takim, wiesz, myśleniem i nawet jeżeli to nie pójdzie, wiesz, gdzieś tam utknie, gdzieś tam, co z tego, po prostu, no, bywa, jakby, wiesz, ja wierzę w to, no i tyle.
A skąd się wziął pomysł na nazwę? Teraz tak się zacząłem zastanawiać, bo taka może... Nietypowa, to ma jakieś znaczenie ukryte?
Tak, to ma dwa znaczenia. Ogólnie w naszej aplikacji jest naprawdę dużo rzeczy przemyślanych, więc tak, Milo. Pierwsze, Milo mi, miło mi, że miło ci jest w tej aplikacji. Druga, takie miłe środowisko. Druga, Milo, to jest powiedzmy taka ksywka od transpłciowej dziewczyny, która popełniła samobójstwo. Jak się nie mylę, 2 lata temu i właśnie ona miała ksywkę Milo i no i taką, powiedzmy, na taką cześć, takie, wiesz, takie oddanie, może cześć to za dużo, ale takie oddanie takie, wiesz, takie symbolicznie. To jest właśnie inkluzywność. To jest dla każdego, obojętnie kim ta osoba jest.
Bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Moim gościem była Helena Dwernicka, założycielka startupu Milo, który zwyciężył Enactus Poland Competition, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo serdecznie ci dziękuję, bardzo miło było cię poznać i posłuchać o tej świetnej aplikacji.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.